Wieczór w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Na ulicy nikogo nie widać, a na piętrze kamienicy, w której mieści się Urząd Miasta, świeci się światło. Do środka zaprasza sam burmistrz, Andrzej Pisula. Zna się dobrze z moim przewodnikiem Zbigniewem Pacholikiem, bo obaj przed laty zakładali lokalną grupę działania Zielony Pierścień, której plany wykraczały daleko poza ten punkt na mapie.
Kazimierz jest magnesem, ma swoją magię i tutaj kto przyjedzie raz, to chętnie do tego miejsca wraca. Myślę, że Kazimierz się nie nudzi, tak jak mnie się nie nudzi. Mieszkam już tutaj ponad 50 lat i ciągle zachwycam się tymi widokami, tymi wzgórzami, spichlerzami, widokiem Wisły. To jest coś pięknego, natomiast oczywiście będąc w Kazimierzu należy poznawać również okolice, bo okolica też jest piękna. Jest wiele ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. Mnie się wydaje, że ta ilość osób przyjeżdżających do Kazimierza pozwala na to, żeby również promować inne miejsca powiatu puławskiego, bo cały powiat jest piękny.
Klementowice. Miejsce z informatora lokalnej grupy działania. Drewniany znak informacyjny z napisem. Owocowy przystanek. Degustacja i sprzedaż przetworów owocowych.
Jest to miejsce, gdzie znajduje się wytwórnia.
Zbigniew Pacholik, prezes lokalnej grupy działania Zielony Pierścień.
Znakomitych produktów lokalnych wytwarzanych przez właścicielkę, czyli panią Marię Figiel. Tutaj mogą zatrzymać się turyści, którzy przemierzają te okolice rowerem albo często też przyjeżdżają grupy studyjne, które właśnie chcą poznać, w jaki sposób w tej miejscowości rozwija się tego typu właśnie przedsiębiorczość związana z przetwórstwem owoców. Gdzie się nie obejrzymy, to musi być oczywiście wiosną lub latem, to wszędzie widać plantacje, zwłaszcza plantacje malin, ale dalej też są również i porzeczki, zdarzają się także i winnice. Przemierzając rowerem te okolice, czasami odnosi się wrażenie, że człowiek znajduje się w Toskanii, także jest to taka nasza lokalna Toskania.
Wygląda przez okno.
W naszą stronę.
O, tu jakiś zajączek biegał.
Albo zajączek, albo piesek.
Właściciele plantacji dostarczają owoce do pobliskiej przetwórni. Pani Maria Figiel też. Ale część malin z 5-hektarowego gospodarstwa przetwarza we własnym zakresie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy tutaj można wypić sok malinowy?
Tak, oczywiście. Zapraszam.
Pani Maria przekonuje, że jest różnica między przetwórnią przemysłową a przetwarzaniem owoców w gospodarstwie.
Zasadnicza różnica. Ja przetwarzam maliny, które przychodzą bezpośrednio z pola, które są świeżo zerwane i są od razu przetworzone. Tam my zawozimy je po całodziennym postoju tych malin do przetwórni. Tam są dopiero chłodzone, mrożone i dopiero są przetwarzane. Tam nie robi się ze świeżych malin. Poza tym są dodawane jakieś konserwanty, zagęstniki. Ja nie używam nawet kwasku cytrynowego. Do gruszki jedynie co dodaję, to dodaję naturalną wanilię w lasce wanilii i dodaję sok z cytryny. Także wszystko jest naturalne. Ja soki robiłam od zawsze, tylko może teraz w większej ilości, bo ja robiłam przetwory i robię je w dalszym ciągu. Wcześniej robiłam dla rodziny, dla znajomych. A teraz może to powstał taki mały biznes jeszcze przy okazji.
Początkowo w 2012 roku pani Maria miała sprzedawać tylko sok z malin, ale szybko zorientowała się, że klienci chcą więcej.
Właśnie mamy tutaj mus gruszkowy w słoiczku z gruszki konferencji, którą mamy we własnym sadzie. Powidła śliwkowe też są z naszych śliwek, z naszego sadu, który tutaj mamy przy domu. Są bez dodatku cukru, są wysmażone tylko w naturalny sposób. Mamy sok z aronii. Zupełnie sama, czysta aronia. A w takich małych słoiczkach robimy galaretkę porzeczkową. To jest sok z czarnej porzeczki, wyciśnięty i samożelujący, bez dodatków żelujących, zagęszczaczy i jakichś substancji polepszających.
Zostały już tylko resztki w spiżarni, po kilka pudełek z każdego asortymentu. Reszta trafiła do różnych miast w Polsce, dużo do Warszawy, ale początki nie były łatwe.
Wyprodukowałam pierwsze soki. No i wydawało nam się, że chętnie to wszyscy wezmą i kupią. Okazało się, że nie jest to takie łatwe sprzedać. Ja mówię, jedną sztuką jest wyprodukować, a większą sztuką jeszcze jest to sprzedać. I trafiłam po prostu z tym sokiem do lokalnej grupy działania z prośbą, żeby pomogli w sprzedaży, w dystrybucji tego soku. Bardzo mile zostałam przyjęta tam i chętnie pomogli w tym, żeby to zareklamować, pomóc w dystrybucji, w rozprowadzaniu tego w sprzedaży.
Degustujemy smakołyki, a nad stołem wiszą oprawione w ramki certyfikaty na wszystkie produkty tu oferowane klientom.
Obserwuję właśnie na kiermaszach takich plenerowych w Nałęczowie, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, że klienci właśnie mają większe zaufanie do tych produktów, które doceniają jakieś instytucje. No i z tego też powodu to jest właśnie ważne dla samych przedsiębiorców, a nam jest bardzo miło, że potrafiliśmy zauważyć takie produkty, docenić je, które właśnie są doceniane również przez klientów. Także ten wybór certyfikowania tych produktów myślę, że jest bardzo trafny.
Z Klementowic wiedziona ciekawością jadę dalej, szlakiem wytyczonym przez LGD Zielony Pierścień. Oto utytułowana, obsypana nagrodami manufaktura różana w Starej Wsi w gminie Końskowola. Z altaną dla turystów i izbą produktów lokalnych, do której prowadzi nas pani Jolanta Mazurkiewicz. Wspólnie z mężem prowadzi 10-hektarowe, wielokierunkowe gospodarstwo rolne. Oprócz tradycyjnych upraw, takich jak zboża, ziemniaki, coraz większą część plantacji zajmują dzikie róże.
My od wielu lat żeśmy uprawiali róże na sadzonki. No i taki pomysł wpadł przed kilkoma laty, kiedy to przyszła zima i wymroziła nam, prawda, sadzonki róż. I żeby znaleźć jakieś dodatkowe źródło dochodu, więc postanowiliśmy to przerobić. Najpierw płatki, później owoce. I to był na początek bardzo malutki, taki można powiedzieć domowy sposób, domowe warunki. Jednak okazało się, że klienci i turyści bardzo są zadowoleni z tych produktów. No i jakby oni napędzali nas do tego, żeby robić tego więcej. No i tak powstała właśnie manufaktura różana z izbą produktu lokalnego.
Ta kuchnia jest wyposażona w nowoczesne urządzenie.
To jest piec, wykorzystywany jest on do pasteryzacji konfitury z owoców róży, z pigwowca, syropów z płatków róży, z owoców róży. I tu są wkładane słoiczki albo buteleczki i zamykamy ich w piecu i około tak 15-20 minut są pasteryzowane w temperaturze 85 stopni.
W tym roku spiżarnia pani Jolanty jest o wiele bogatsza w asortyment niż 4 lata temu, kiedy pani Jolanta zaczynała.
Pierwszym naszym produktem była końskowolska różana fantazja. Są to płatki róży gotowane z dodatkiem jabłuszka. Był to pierwszy produkt, z którym żeśmy pokazali się na jednym z festiwali produktu lokalnego.
I co?
No i tam jakby wszystko się zaczęło, bo miało to być właśnie kilka słoiczków raz na rok i na tym byłby chyba koniec. Jednak gdy nas dojrzała lokalna grupa działania Pierścień, jakby nie odpuścili nam już. cały czas nas motywowali, motywują do tego, abyśmy cały czas robili te przetwory i coraz ich więcej. Zakładamy kolejne plantacje po to, żeby mieć więcej tego surowca, aby móc mieć ten produkt przez cały sezon.
W bardzo ładnie zaaranżowanym, niewielkim pomieszczeniu delektujemy się kawą o smaku dzikiej róży. Podziwiamy gustownie urządzone wnętrze z rustykalnymi meblami i wieloma motywami różanymi. Od filiżanek do delikatnych motywów na firankach. Prawie całą ścianę nad stolikiem z materiałami promocyjnymi zapełniają oprawione w ramki dyplomy za produkty.
Najważniejsza to mi się wydaje nominacja do Nagrody Perły 2015 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Smaki regionów dla pani Jolanty Mazurkiewicz z Manufaktury Różanej za konfiturę z owoców róży. A więc chyba mieliśmy dobrą rękę, certyfikując kilka lat temu ten produkt jako produkt lokalny, który stał się perłą już jako produkt tradycyjny na rynku krajowym. Ale tutaj nie widzę tej perły gdzieś. Ach, jest tam w innym miejscu. Nominacja i nagroda przyznana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego i przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
No jest bardzo duża satysfakcja z tego, że mamy właśnie 6 produktów wpisanych jako produkty tradycyjne. Jest to konfitura różana z Końskowoli, konfitura z owoców róży, syrop z owoców róży, syrop z płatków róży, rogaliki półfrancuskie z masą orzechową i różą i nalewka z płatków róży. Są to produkty tradycyjne nasze lubelskie. W tej rodzinie od dawna właśnie były wytwarzane te produkty, tylko one były robione na własne potrzeby dla domowników i gości, którzy odwiedzali. No i później babcia przekazała to teściowej, teściowa córce, siostra męża, czyli córka, nas zaraziła tym, żeby iść w tym kierunku, żeby to robić.
Jaki aromat. Suszone róże też pięknie pachną.
To jest pobiałeczka, która ma ponad 100 lat. To ja ją dostałam od mojej babci. Kiedyś tam gospodynie zbierały jajka albo coś.
W takich miejscach jak to bezcenne są stare przedmioty używane kiedyś w gospodarstwach, bo tradycyjne to znaczy takie jak kiedyś. Bogactwem okazuje się nawet z pozoru prozaiczna umiejętność rozpalania w chlebowym piecu. A to zobaczymy w malowniczo położonej już w prawie mazowieckim krajobrazie wsi Śniadówka w gminie Baranów.
Jak rozpalić jedną zapałką?
Pani Urszula Wojda.
Tak ogromne szczapy drzewa. Nie używając żadnej podpałki sztucznej, tej, co w tej chwili używamy do rozpalania w kominkach albo na grillu, wystarczy taka jedna szczapa drzewa.
Zapach tych szczyp. Tyle żywicy.
Tak.
Dusza się odzywa w piecu.
Odzywa się właśnie ten piec. Troszeczkę się podnieś. Otworzymy troszeczkę drzwi. O, i tu ciepełko już. Napije.
Jaki zapach. To ten chleb musi być dużo lepszy. Bo to jest aromat lasów.
Ja myślę, że on przechodzi troszeczkę aromatem właśnie tej żywicy. Taką naturalnością pachnie. Można siedzieć i słuchać.
Patrzeć w ogień.
I patrzeć w ogień. I nic więcej. Jak za oknem zima. Wiatr hula.
I jak za dawnych lat.
I jak za dawnych. O, właśnie, słychać. To drzewo, które się pali, oddaje ciepło, te cegły się nagrzewają. Potem węgielki wygarniamy, a chleb piecze się, czerpiąc ciepło z tych cegieł. I to wewnątrz, ale również te cegły się nagrzewają i to ciepło ucieka na zewnątrz. I to jest jednocześnie, chleb się upiecze, a na zewnątrz potem jest ciepło od tego pieca, ono daje to ciepło. U mnie w domu zawsze pieczono chleb. Piekła babcia, potem piekła mama, potem zaczęłam piec ja. I to się zaczęło od tego, że znajomi jacyś tam, którzy spróbowali u nas tego chleba, przychodzili i pytali, czy mama może upiec na przykład na dożynki chleb, czy na jakieś wesele, czy na święta. Był taki pan, który już przychodził tradycyjnie i do mojej mamy się zwracał: Lodziu, proszę cię, upiecz mi na święta ten chleb, bo ja bez tego chleba to nie wyobrażam sobie świąt. A potem przyszedł okres, moda właściwie, że ludzie zaczęli szukać takich rzeczy naturalnych, takich prostych, takich mało przetworzonych. Zaczęli szukać tego smaku, takiego, który był kiedyś, bo ten chleb taki ze sklepu, on jest bardzo dobry, ale to nie jest ten smak, to nie jest to. I tak pomyślałam, że może to by był dobry sposób do robienia sobie, skoro ja potrafię to robić, po prostu z doświadczenia, z tego, co nauczyłam się od mamy, od babci. Postanowiłam piec i tutaj mamy właśnie kilka rodzajów tego pieczywa. Ten jest chlebek pszenno-żytni.
No, ale pachnie.
Ten jest chleb żytni razowy z siemieniem lnianym i słonecznikiem. U mnie w domu kiedyś może babcia piekła, jak nie było mąki białej. Ale potem ja zaczęłam piec pod wpływem zainteresowań ludzi. Po prostu ludzie chcieli takiego chleba i ja zaczęłam taki piec. A tutaj już mamy ciasto drożdżowe, też takie naturalne, bez żadnych dodatków. Mleko, śmietana, mąka, jajka, no i troszeczkę cynamonu, żeby było tak na bogato. I pachy takie jeszcze na deser, babeczki drożdżowe. Powiem, że wszystkie te produkty są na bazie właśnie produktów z mojego gospodarstwa, czyli mleko, mąka, jajka, cukier, sól.
Czyli krówka też jest?
Jest krówka.
Jedna?
No troszeczkę więcej, bo moje gospodarstwo to jest gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka.
Ile krówek?
Jak na dzisiejsze czasy to bardzo mało, bo tylko 10. Ale to są krówki białogrzbiete. To jest rasa zachowawcza. Czyli one dają niezbyt dużo mleka, ale bardzo dobre mleko, zawierające bardzo dużo białka, bardzo smaczne. Pyszne sery wychodzą z tego mleka i właśnie śmietana mleko. Tu mamy właśnie taki produkt. To jest jaglak lubelski. To jest właśnie
kasza jaglana.
Kasza jaglana i ser, twaróg. Ale ja nie mogę tego sprzedawać, dlatego że nie mam linii technologicznej do produkcji twarogu sera. Ja robię go we własnej kuchni i tylko na własne potrzeby.
Czy kilka lat temu myślała Pani o tym, że będzie Pani piekła chleb?
Nie. To znaczy myślałam, że będę piekła, ale raczej na pokaz pieczenia chleba, a nie jako pieczenie chleba produktu. Że to jest produkt do sprzedania, że będę mogła go sprzedawać w sklepie, na targowiskach, że będę dostawcą hurtowym, a nie takim bardzo indywidualnym.
A teraz Pani wierzy, że to można robić?
Wierzę.
Misterium pieczenia chleba w piecu z duszą. Tu musi być tak jak dawniej, tak jak mama, babcia. Ale jest takie miejsce, 2 kilometry od Nałęczowa, w malowniczo położonej miejscowości Strzelce, gdzie z tradycji okolicy absolwentka Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, lublinianka pani Karolina Karpińska, stworzyła coś, czego tu nie było.
Nowy sposób wyjścia do turysty. Oczywiście tutaj w naszym subregionie jest wielu wikliniarzy, którzy są rękodzielnikami zajmującymi się wikliniarstwem od wielu, wielu lat. Z tym, że bardziej koncentrowali się na swojej twórczości, występowali w wielu konkursach, ich twórczość jest bardzo doceniana. Natomiast właśnie nie było takiego wyjścia bardziej komercyjnego do turysty, nie było takich właśnie działań promocyjnych, dzięki którym mogliby prezentować to dziedzictwo lokalne naszego subregionu. To inne podejście właśnie prezentuje pani Karolina. Zresztą tymi swoimi umiejętnościami teraz dzieli się z tymi lokalnymi twórcami. Wydaje mi się, że taka współpraca, takie kontakty są bardzo cenne dla obu stron.
Wokół tablice informujące o historii plecionkarstwa, w wierzbie w kulturze polskiej, w wierzbie w ekosystemie, w medycynie i kosze z wikliny w różnych odcieniach.
To jest tak troszeczkę kwestia przypadku, trochę jakiegoś splotu wydarzeń życiowych. Ja się po prostu dowiedziałam od znajomego. Przez dłuższy czas nie zaglądałam do lokalnej grupy działania. W końcu jakaś tam sytuacja życiowa spowodowała, że stwierdziłam, że to jest moment, żeby coś w życiu zmienić, żeby stworzyć coś własnego. No i przeszłam się do lokalnej grupy działania. Złożyliśmy pierwszy projekt na salikarium. To było tak na wariackich papierach, bo wniosek składałam 5 dni przed urodzeniem córki, także w takiej zaawansowanej ciąży.
Coś się miało urodzić, tak, oprócz córki.
Tak. Poza córką urodziło się miejsce, które mam nadzieję, że będzie kwitło i obrastało w kolejne atrakcje i coraz więcej dzieci i dorosłych będzie do nas przyjeżdżało, żeby coś powyplatać, żeby spędzić czas troszeczkę inaczej niż oferuje nam to miasto. To są różne odmiany wierzby. Ona ma bardzo duży zakres kolorów. My w salikarium właściwie mamy całą tęczę kolorów, od żółci przez pomarańcze, fiolety, do granatów, do czerni. W naszym salikarium mamy kolekcję ponad 52 gatunków i odmian wierzby z całego świata. W tej chwili jest to największa w Polsce kolekcja wierzb egzotycznych. Mamy wierzby ze wszystkich kontynentów poza Afryką. W Polsce są 3 tego typu ogrody. U nas pod Nałęczowem, w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu pod Poznaniem i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski także posiada swoje salikarium. Obiekt ma w tej chwili powierzchnię około 3000 m2. Od wiosny będzie to jeszcze większa powierzchnia, bo będzie powstawał labirynt. Jest to ogród ogólnodostępny, pełni rolę ogrodu dydaktycznego. Gatunki są podpisane, opisane. Można także umówić się na zajęcia, na warsztaty, przyjechać z grupą dzieci, z jakimś piknikiem. Także na takie 4-godzinne pobyty przyjmujemy grupy zorganizowane. Dzieci w trakcie takich warsztatów dowiadują się różnych rzeczy o wiklinie. Ja oprowadzam po ogrodzie, pokazuję te gatunki i odmiany wierzby, wyplatają. Troszeczkę się pobawią, bo teren jest dość duży.
A kiedy się pani zakochała w tym miejscu?
Zakochałam się w mężczyźnie, który to miejsce posiadał, więc siłą rzeczy weszłam jakoś w jego posiadanie. Przez wiele lat zastanawialiśmy się, jak to zreaktywować, żeby z takiego gospodarstwa widma coś zrobić. No i w pewnym momencie gdzieś ta układanka życiowa się poukładała i zaczęliśmy tworzyć to miejsce według nas troszeczkę magiczne. Po horyzont pagórki i dołki otwartej przestrzeni pól, na której mamy bardzo dużo ptaków, bardzo dużo zwierząt. No i taki oddech, którego w mieście nie mamy. Można u nas sobie usiąść na leżakach i na chwileczkę się pośród tych pól zawiesić.